Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym pierwszym gościem jest Michał Kurzajczyk, dyrektor handlowy Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Patrzymy na dane statystyczne związane z przeładunkami kontenerów. No i marzec. Określiliście państwo, że przekroczyliście magiczną granicę. 50 tysięcy kontenerów w ciągu jednego miesiąca. Co spowodowało, że w Gdyni, w BTC tak dobry wynik? No w czasie pandemicznym, w czasie, kiedy obawiamy się o wiele połączeń gospodarczych, obawiamy się o ciągi logistyczne, a w BTC 50.
Rzeczywiście dla nas jest to dość magiczna liczba, ponieważ udało nam się przekroczyć po raz pierwszy w całej ponad 20-letniej historii terminalu. Wydaje się, że wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze, to jest rzecz, która dzieje się właściwie w całym porcie Gdynia, mianowicie u nas nie tylko w kontenerach jest przewaga eksportu, kontenerów eksportowanych nad importem. W związku z tym nie jesteśmy tak bardzo wrażliwi na import, szczególnie z Dalekiego Wschodu, z krajów azjatyckich. A druga rzecz to pomimo tego, że straszono nas mocno skutkami Brexitu, zamknięcia się Wielkiej Brytanii z początkiem tego roku, żegluga short sea, czyli ta żegluga krótkiego zasięgu, która opiera się w przypadku naszego terminalu w bardzo dużym stopniu na połączeniach z Wielką Brytanią, rzeczywiście rozkwita i z miesiąca na miesiąc ilość tych kontenerów, które są eksportowane do Wielkiej Brytanii w żegludze short sea się zwiększa.
Czy można powiedzieć w tym momencie, że tak naprawdę, no bo straty transportu kołowego, czyli samochodowego są dość oczywiste, w to miejsce, w kłopoty, bo liczne kłopoty były raportowane w związku z tymi transportami samochodowymi do Wielkiej Brytanii, porty zastępują ten transport, który właśnie ma kłopoty w dotarciu na wyspy?
Na to wygląda, szczególnie, że duzi klienci, którzy rzeczywiście mają uruchomione te bardzo szerokie potoki ładunkowe, korzystają coraz częściej z transportu morskiego zamiast transportu lądowego. I te wszystkie pomysły, które od wielu, wielu lat krążyły wśród operatorów short sea, żeby zaoferować usługę zastępującą transport kołowy, no w przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy rzeczywiście zostały wcielone w życie i rzeczywiście okazały się sukcesem.
A czy w perspektywie roku, dwóch, trzech spodziewacie się państwo, że ta tendencja będzie się pogłębiać, że nadal te połączenia z Wielką Brytanią mogą podnosić ten poziom przeładunków? Czy jest jakiś taki horyzont, że zakładacie, że to jeszcze potrwa pół roku, kwartał albo i krócej?
To znaczy największą niewiadomą i największym elementem, który będzie miał wpływ na to, na pewno będzie uregulowanie spraw celnych, jeżeli chodzi o dostęp drogowy do Wielkiej Brytanii. Jeżeli to zostanie uregulowane, jeżeli to się uspokoi, no to wtedy myślę, że sytuacja się ustabilizuje i część ładunków będzie wędrowała wodą, część będzie wędrowała lądem, ale nie sądzę, żeby to, co udało się przejąć żegludze bliskiego zasięgu, w 100% wróciło z powrotem na koła.
Bardzo dużo informacji w ostatnim czasie napływa z różnych miejsc w Europie o takich powstających regularnych serwisach, nie zawsze oczywistych, czy w obrębie Morza Bałtyckiego, czy Morza Bałtyckiego i wychodzącego na Morze Północne i dalej oczywiście na wyspy. Czy to będzie taka tendencja, że takich połączeń między portami, w tym Gdynia będzie uczestniczyć, że to będzie taki trwały trend w północnej Europie?
No, wydaje się, że tak. Te próby ustalenia tych połączeń trwają już od lat tak naprawdę. Zawsze wszystko zależy od tego, jak ułoży się sytuacja gospodarcza. Ale na przykład patrząc na naszym przykładzie, niedawno uruchomione zostało połączenie ze Skandynawią nowego u nas w Gdyni i w BCT, operatora kontenerowego, który widzi rzeczywiście potencjał w tej wymianie również z krajami skandynawskimi. I wydaje się, że to nie tylko Wielka Brytania, to będą również kraje skandynawskie i być może inne porty Europy Zachodniej.
Czyli pewne uniwersalne zjawisko, ono wynika między innymi z przyczyn ekologicznych, bo przypomnijmy, z punktu widzenia ekologii ten transport morski, żegluga, no jest znacznie bardziej opłacalna, jest znacznie czystszym transportem niż przerzucanie tysięcy kontenerów na ciężarówki.
Myślę, że może to być również efektem tego, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład wymianę drogą morską z krajami skandynawskimi, które jak
one są
wiemy,
czułe
są
na
bardzo
tym punkcie,
wyczulone.
Prawda? Dokładnie.
Poza tym dowodzi to również to, że na przykład skandynawscy operatorzy short sea są w awangardzie wprowadzania statków napędzanych alternatywnymi paliwami, na przykład LNG, więc jest to na pewno jakiś element konkurencyjny, jeżeli chodzi o ofertę tych połączeń bezpośrednich do na przykład krajów skandynawskich.
A proszę powiedzieć, bo jest taki przelicznik, czy widać bardzo wyraźnie, że im większa jednostka, tym większa opłacalność tego transportu, co jest dość oczywiste, ale w przypadku kontenerowców szczególnie to widać. Państwo ostatnio chwaliliście się takimi statkami po 330 metrów przybijającymi do waszych nabrzeży w Gdyni. Jakie macie perspektywy, czy jak wygląda to czasowo, żeby jeszcze dłuższe jednostki w bałtyckim terminalu kontenerowym były obsługiwane?
Tak naprawdę wszystko zależy od ruchów, które wykona Zarząd Portu w Gdyni jako właściciel infrastruktury. Ciągle w planie jest nie tylko przebudowa nabrzeża, ale również pogłębienie kanału portowego i przyjmowanie większych jednostek. Z punktu widzenia terminalu większa jednostka oznacza na pewno większą efektywność operacji, większą wydajność i lepsze wykorzystanie sprzętu oraz załogi. W związku z tym, jeżeli tylko pojawi się wystarczająca masa krytyczna, jeżeli chodzi o kontenery, to my jako terminal bardzo chętnie przyjmiemy jak największe możliwe jednostki. No w tej chwili rzeczywiście jest to w okolicach 330 metrów długości, no ale liczymy, że w perspektywie czasu powiększy się to być może nie do tych największych oceanicznych 400-metrowych statków, ale do statków takich osiągających 360, być może trochę więcej metrów długości.
W pierwszej części naszej rozmowy użył pan takiego argumentu, powiedział pan takie zdanie, że jednym z motorów napędowych w przypadku BTC jest polski eksport. Jak wygląda kwestia dostępności do portu Gdynia? Z waszego punktu widzenia, jakie kłopoty są dzisiaj? No bo mamy bardzo dobre perspektywy zarysowane czasowo, natomiast liczy się też tu i teraz ten dostęp do portu od strony zaplecza jest wystarczający, czy może stanowić jakieś ograniczenie w rozwoju właśnie tego eksportu polskich towarów?
No, tu mówimy o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest dostęp drogowy i tutaj zdecydowanie należy naciskać i my to również czynimy na to, żeby ziścił się projekt Drogi Czerwonej, czyli bezpośredniego połączenia obwodnicy Trójmiejskiej z portem w Gdyni. No to jest projekt rządowy, więc możemy tylko lobbować, żeby on jak najwcześniej został rzeczywiście wdrożony w życie i przeprowadzony. Z drugiej strony bardzo ważnym elementem od kilku lat dla nas jest dostęp kolejowy, który ciągle stanowi około 30% przeładunków czy dowozu i odwozu kontenerów na naszym terminalu. I tutaj sytuacja wygląda trochę lepiej, bo rzeczywiście w tej chwili są prowadzone szeroko zakrojone prace w porcie Gdynia zmierzające do unowocześnienia infrastruktury torowej. Również nasz terminal jest w tej chwili jako ten punkt końcowy dobrze skomunikowany torowo. No i jeżeli taka sytuacja się utrzyma, no to będziemy zachęcali bardziej do korzystania z infrastruktury kolejowej, co rzeczywiście jest dosyć pozytywnie postrzegane przez kontrahentów, szczególnie tych, którzy, tak jak mówiłem wcześniej, mają takie ustabilizowane i dosyć szerokie potoki ładunkowe i po prostu wygodnie jest im korzystać z kolei.
A proszę powiedzieć, w tej chwili mówił pan o około 30% obrotu za pośrednictwem kolei. Docelowo jaki chcielibyście odsetek tutaj uzyskać? 50% to jest to, o czym wam się marzy?
Tak, tak. To jest właśnie taka cyfra. 30% to jest to, co się w tej chwili ustabilizowało. Natomiast bywały takie czasy u nas na terminalu, że mieliśmy 40-41% udziału kolei w dowozach i odwozach. Dlatego uważamy, że 50% to jest całkiem realny poziom tego podziału między drogą a koleją.
No i przypomnijmy, transport kolejowy bardzo efektywny ekologicznie i to też ma znaczenie. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był dyrektor handlowy Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni, Michał Kurzajczyk. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.
Również dziękuję.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A naszym kolejnym gościem jest Władysław Jaszowski, publicysta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Bardzo ciekawe wydarzenie, chociaż skala wydarzenia niewielka. Rejs komercyjny z portu w Gdańsku w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego. Kilkadziesiąt godzin na razie. Dlaczego skala niewielka? 6 kontenerów. Natomiast to, co może w pewnym sensie cieszyć, to nie jest już rejs promocyjny, jak mieliśmy kiedyś do czynienia. Tutaj udało się taki niewielki potok ładunków wygenerować. No ale teraz pytanie, czy będzie taki jeden rejs i długo, długo nic? Czy można zakładać, że to jest takie przetarcie, po którym ten szlak wodny ze strony portu gdańskiego przetrze się, ale też w stronę Gdańska? Jak pan to ocenia?
No i ja wolałbym zacząć od krajobrazu transportowego w Polsce, który od 30 lat się jednak bardzo zdecydowanie zmienia na korzyść transportu samochodowego. To jest obecnie około 80-81% całości przewozów, 17% z ogonkiem to są koleje i mniej niż 1% to jest żegluga śródlądowa, przy czym 90 kilka procent tych przewozów to jest Odra. Z tego wynika, no, że Wisła transportowo jest zupełnie niezagospodarowana i w związku z tym nie wykorzystana. To jest w zasadzie drugi rejs z przewozem kontenerów w ciągu ostatnich 4 lat. Pierwszy był w kwietniu 2017 roku jako taki promocyjny, gdzie było
chyba
20...
To było takie pokazanie możliwości bardziej, tak?
20 kontenerów transportowanych, one chyba były puste z portu gdańskiego, z tego portu wewnętrznego do Warszawy. To trwało chyba 8 dni z postojami w poszczególnych, przy poszczególnych nabrzeżach w miastach na Wiślanym Szlaku do Warszawy. W zasadzie w 4 lata po tym wydarzeniu mamy taki, no powiedziałbym, quasi komercyjny, bo on ma też charakter promocyjny. W jednym i w drugim przypadku organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prawdę mówiąc nie dziwię się, że im tak bardzo zależy na ożywieniu tego transportu, bo Bydgoszcz była, Toruń były kiedyś to wielkie porty wiślane, no ale od drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku to wszystko zaczęło upadać. W tej chwili mamy do czynienia z przewozem, tam jest chyba 6 kontenerów.
Dokładnie tak.
300 ton ładunku. No ale dlaczego powiedziałem quasi komercyjny? Bo to jest ładunek dla toruńskich zakładów materiałów opatrunkowych, ale ta barka płynie z portu gdańskiego, od nabrzeża szczecińskiego w porcie wewnętrznym do Chełmna. Ale przecież te zakłady są w Toruniu. Toruń leży nad Wisłą. No to dlaczego nie płynie do Torunia? Ano nie płynie dlatego, że w Toruniu nie można by tego rozładować, bo w tak zwanym porcie zimowym w Toruniu nie ma dźwigów do rozładowania. Ten port jest w zasadzie jakimś takim warsztatem naprawczym jachtów czy jednostek rzecznych. Dlatego płynie do Chełmna, bo w Chełmnie są dźwigi. I to są dźwigi, które w zasadzie wykorzystywane są do rozładunku barek wybierających urobek z Wisły, czyli żwiru i piachu. I dopiero z Chełmna to będzie przetransportowane na samochody i pojedzie około 80 kilometrów do Torunia. No więc ten charakter jest, powiedziałbym, łamany. Można by go modnie nazwać intermodalnym w tym przypadku, no ale on nie spełni moim zdaniem swojej roli komercyjnej i połączenie takie no raczej nie może być trwałe z uwagi na głębokości Wisły. Ja bym...
O właśnie, i przepraszam, gdybyś... i tu wpadnę w słowo. Co musiałoby się wydarzyć, żeby chociaż w niewielkim procencie tą rolę Bydgoszczy czy Torunia jako portów rzecznych przywrócić, czy próbować odbudować, no na początku chociażby w niewielkim zakresie?
No podstawową sprawą to jest użeglowienie Wisły, Odry, rzek w Polsce do czwartej klasy. To jest te 2,5 metra średniej głębokości. Obecnie Wisła ma od pół metra do 1,60 m, no czasami 2 metry głębokości i bardzo nieregularne są jak gdyby poziomy wód, uniemożliwiające w zasadzie stałą liniową żeglugę. Ja myślę, że tak, możemy to podzielić na odcinki. Do Tczewa Wisła jest bezproblemowo żeglowna, no ale to jest 50 kilometrów i transport śródlądowy ma sens powyżej, nie wiem, 500 kilometrów powiedzmy.
Tak, wtedy ta efektywność gospodarcza, ekonomiczna jest bardzo wysoka, tak? A na krótkich odcinkach nie, tak się nie dzieje.
No na krótkich odcinkach nie. Ja bym tu powiedział, że no, istotną sprawą jest poznanie wyników takiego opracowania, które jeszcze Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło zarządowi portu Gdańsk. To jest opracowanie koncepcji studium wykonalności użeglowienia Wisły. Takie samo zlecenie było do zarządu portu w Szczecinie, Świnoujście odnośnie Odry. Był konkurs, wygrała to chyba jakaś na opracowanie tego studium wykonalności. Wygrała to firma chyba brytyjska, ale brytyjsko-holenderska. Zostało to opracowane chyba do końca ubiegłego roku, ale no nigdzie nie widziałem wyników tego. W związku z tym mogę tylko domniemywać, co by tu trzeba było zrobić. Użeglowić Wisłę, Odrę. Koszt tego to są setki miliardów złotych i nie wiem,
Tego nie da się szybko zrobić też, dodajmy, prawda?
Ja mówię o pewnych szacunkach w ogóle, no bo mówię, nie miałem możliwości poznania tego dokumentu, który, nie wiem, chyba teraz będzie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska albo w Ministerstwie Infrastruktury. Tego nie wiem. I druga sprawa, niezwykle istotna, to jest odbudowa w ogóle portów rzecznych na Wiśle, bo na Odrze one powiedzmy w miarę istnieją. W zasadzie nie ma dźwigów na nabrzeżach w byłych portach. Te porty, jak na przykład port w Bydgoszczy, który no przez wieki miał ogromne znaczenie, w tej chwili jest bulwarem w ogóle. Więc w Bydgoszczy nie ma mowy, żeby tam coś zrobić. No mówi się, i to jest bardzo ważny projekt, gdyby on został zrealizowany, to jest o tym porcie powiedzmy w Brdy-Ujściu lub pomiędzy Brdy-Ujściem, gdzie Brda wpada do Wisły, albo gdzieś w okolicach Solca Kujawskiego, gdzie ma powstać ten taki kompleksowy węzeł logistyczny, rzeczno-kolejowo-drogowy, będący jakimś zapleczem dla portów Trójmiasta. O ile chodzi o Wisłę, to nie ma problemów, powiedzmy, z wysokością mostów. I tutaj no, dwa rzędy kontenerów powiedzmy przepłyną. Zresztą ten pierwszy rejs w kwietniu 2017 roku, tam były dwa rzędy kontenerów i one do Warszawy dopłynęły.
Tak, chodziło też o pokazanie możliwości technicznej, teoretycznej. Tak,
o wiele gorzej jest na Odrze, gdzie mosty są tak niskie, że w zasadzie do Szczecina tylko kontenery ułożone w jedną wysokość mogą przepłynąć. No chyba, że jest bardzo niski stan wody na Odrze, no to wtedy zmieszczą się pod mostami, gdzie mosty na Odrze mają niską wysokość. Więc jeśli pan pyta, co trzeba zrobić, no trzeba wyłożyć powiedzmy w perspektywie 20 lat, no ileś setek miliardów złotych. No mam wątpliwości, czy byłoby to mimo wszystko opłacalne wobec takiego rozwoju transportu w Polsce. Myślę, że o wiele istotniejszą sprawą byłaby szybka modernizacja, rozbudowa szlaków kolejowych. Jeśli chodzi o przewóz kontenerów, to przede wszystkim transport intermodalny z portów na południe Polski do krajów sąsiednich. I ten udział tego transportu intermodalnego w przewozach w Polsce stale rośnie. W tej chwili wynosi około 12-13% i to jest głównie transport, powiedzmy, kolejowy. I myślę, że w Polsce przede wszystkim powinniśmy położyć nacisk na rozwój transportu intermodalnego, który jest równie ekologiczny jak żegluga śródlądowa, no bo powiedzmy sobie szczerze, my nie mamy żadnych pchaczy o napędzie gazowym, elektrycznym. Wszystko to na bardzo ciężkie paliwo.
Czyli to wszystko, to nam pokazuje, jakie wyzwania między innymi infrastrukturalne przed nami są. Więc będziemy obserwować ten rejs w okolice Torunia do Chełmna, ale zakładamy, że w najbliższych latach nie będzie to znacząca część transportu.
Inicjatywa jest bardzo ciekawa, ważna i należałoby, że tak powiem, naciskać, żeby jednak był większy udział transportu śródlądowego w ogólnych przewozach w Polsce.
I między innymi dlatego rozmawialiśmy o tym z Władysławem Jaszowskim, publicystą. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. A ja dziękuję naszym słuchaczom.
Dziękuję.
To była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, którą zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadził Artur Kiełbasiński. Do usłyszenia.